Tu Radio Kraków Kultura.
O poranku Radio Kraków Kultura, Kuba Niziński. Dzień dobry i pierwszy temat, pierwsza godzina dzisiejszego spotkania. Trochę wpłyniemy na dla mnie nieznane obszary oceaniczne, ale zobaczymy, bo myślę, że to jest temat, o którym wiele się mówi w naszych domach. Ale tak jeszcze z pewnym niedowierzaniem cały czas, choć myślę już o kulturze przez wielkie K, w tej perspektywie także mówić musimy. A tutaj myślę o gamingu, myślę o grach komputerowych, myślę o całej filozofii, o całym środowisku gier komputerowych, a też mamy pretekst do tego, by ten temat dzisiaj poruszyć w Radiu Kraków Kultura, a to dlatego, że paszporty polityki jakiś czas temu wręczone i jest tam kategoria kultura cyfrowa, no i tutaj bardzo proszę wyróżnienie. Paszport polityki dla krakowskiego studia produkującego, robiącego gry komputerowe. Maciej Dobrowolski, Starward Industries, jest dzisiaj gościem Radia Kraków Kultura. Witaj, Maćku.
Dzień dobry, cześć Kuba i witam wszystkich.
Paszport polityki to było coś, co dało taki wiatr dodatkowy w żagle, jak już mówiłem o oceanie?
Tak, na pewno. No, to jest przede wszystkim nagroda, to chciałem powiedzieć, przepraszam, na początku, że to nie tylko dla tej naszej piątki, która tam była i jakby reprezentowała studia, ale dla całego studia. I myślę, że dla wszystkich osób, a przeszło 34 osoby, plus jeszcze jacyś zewnętrzni konsultanci pracowali nad grą przez te ponad 5 lat, to na pewno jest duża nagroda i duże takie jakieś uhonorowanie tego trudu i że warto było wziąć się za tak no, niełatwą materię, jak jednak ekranizacja Lema.
No właśnie, bo tutaj Stanisław Lem, zresztą wchodząc do studia Radia Kraków Kultura, mamy plakat ze słuchowiska Włamanie do przyszłości. To są na podstawie listów Ewy Lipskiej i Stanisława Lema.
Tak jest.
A wasza produkcja jest na podstawie Niezwyciężonego.
Zgadza się.
Stanisława Lema. Było tutaj kluczem właśnie, że to jest ekranizacja, że zostało doceniony temat, to było, czy ktoś z was jest fanem twórczości Stanisława Lema?
Myślę, że tak naprawdę większość z nas na pewno się zapoznała z dużą częścią twórczości, no ale przede wszystkim Marek Markuszewski, który zakładał studio po tym, jak odszedł z CD Projektu. No to był taki oryginalny pomysł i tam jest jeszcze taka bardzo ciekawa historia, bo Marek jak zakładał studio na początku i chodził, po prostu szukał finansowania. Jesteśmy spółką giełdową teraz już, ale wtedy oczywiście jeszcze nie byliśmy. To spotkał na swojej drodze inwestora, jednego z naszych inicjalnych, człowieka, który jest z nami jako inwestor do tej pory. I ten człowiek przepływał wspomniany przez ciebie wcześniej ocean. Po prostu hobbystycznie żegluje. Tak, dosłownie, przepływał w Atlantyk. I wziął ze sobą na ten Atlantyk jedną książkę. I jak się spotkali, bo spotkali się zaraz po tym, jak ten inwestor wrócił z tego oceanu, to spotkał się Marek razem z tym naszym kolegą i zaczął mu opowiadać o tym pomyśle na projekt, a ten inwestor wyciąga z plecaka książkę Niezwyciężony i mówi, to chcesz mi powiedzieć, że chcesz to zrobić, to co ja właśnie przeczytałem jako jedyne na oceanie i no także to jakby... No, musieli to po prostu zrobić. No nie było innego wyjścia, skoro takie gdzieś zrządzenie losu było. Więc tak, Niezwyciężony, no i też Niezwyciężony wydawał się być po prostu bardzo dobrą materią na grę. Tam ten scenariusz, który powstał na podstawie książki, wydawał nam się, że jest po prostu jedną z łatwiejszych książek Lema
do ekranizacji,
zawsze się śmiejemy. Tak. Mhm.
No tak, bo to jest pewna trudność. No, ekranizacja filmowa, czy ekranizacja w grze komputerowej, no to ta materia nie może być zbyt skomplikowana, a z drugiej strony nie może być zbyt prosta.
Tak, no tutaj przede wszystkim to na co się nadzialiśmy, można powiedzieć, to jest to, że autor w książce opisuje jakiś wycinek świata. 10 stopni na przykład z pola widzenia. No a my musimy te 360 stopni dorobić, musimy całą resztę, więc jakby z jednej strony wielka pomoc, no bo jednak Lem rewelacyjnie opisywał, a z drugiej strony też wielkie wyzwanie, żeby to całą tą resztę zrobić tak, jak sobie gracze czy przede wszystkim czytelnicy wyobrażali. I jeszcze zgodnie no, z duchem mistrza, nazwijmy. Więc tak, natomiast bardzo się cieszymy, bo dostajemy bardzo, nie wiem, do tej pory nie mija ten czas, kiedy dostajemy 1, 2, 3 maile tygodniowo od kogoś jakby z pochwałą, że dokładnie tak sobie wyobrażali, że super, jak czytali książkę.
Czytelnicy, tak?
Tak, czytelnicy, dokładnie. Ja pamiętam jeszcze, jak byliśmy na targach w Niemczech są takie duże, duże targi w Kolonii growe już od wielu, wielu lat. I tam przychodzili ci wschodni Niemcy z kolei, tacy 30+. A tam ci z zachodu to nie znają, ale my pamiętamy Lema, to tutaj super w ogóle.
No tak, bo ta literatura tam istniała oczywiście.
Tak, także było to na pewno duże, z jednej strony ułatwienie, a z drugiej strony duże wyzwanie, zabieranie się za taką materię. No i oczywiście to oczekiwanie, które gdzieś tam cały czas z tyłu głowy, żeby po prostu tego nie zepsuć, no bo jest to nasze dziedzictwo narodowe, więc wszyscy nam trochę patrzą na ręce. Już nie mówiąc o samym potomku Lema, czyli syn Tomasz Lem, z którym mamy oczywiście umowę licencyjną.
No tak, bo to jest taki druga część całej historii, umowy licencyjne, gry komputerowe, zresztą wiele się mówiło przy CD Projekcie i Wiedźminie, tak. Więc to jest historia zupełnie też na inne spotkanie. Myśląc o takiej materii, bo to studio, czyli pomysł na grę był fundamentem do powstania całej organizacji.
Można powiedzieć, że tak, bo oczywiście nie siedziałem w tamtych latach w głowie Marka, natomiast z tego co rozumiem, to jeszcze będąc w CD Projekcie wpadł na ten pomysł i myślał o tym od jakiegoś czasu. I pomysł był taki, żeby jednak w mniejszej ekipie...
No bo takie kameralne grono, tak?
Zrobić takie bardziej kameralne grono, bardzo doświadczonych ludzi zebrać z polskiego game devu i zrobić po prostu grę, która będzie wyglądać jak taka gra za... $300 milionów, ale jednak będzie po prostu w zakresie, powiedzmy, trochę węższa i szybsza, bo ponieważ gra nie jest zbyt długa, ma około 6 godzin, więc to jest takie intymne doświadczenie. No i staramy się zbliżać do tego, żeby po przejściu gry gracz miał taki odbiór, jak ma po przeczytaniu dobrej książki, czy obejrzeniu dobrego filmu, czyli żeby jednak coś z nim zostało, ale też nie dosyć, żeby coś z nim zostało jednak. Ten niedosyt my tam też załatwiamy w trochę inną stronę, to znaczy mamy 11 zakończeń w grze, także możemy różne decyzje takie...
Czego brakowało mi w książce zazwyczaj.
No tak. Oczywiście zdarzały się próby w literaturze też, ale tak, tutaj rzeczywiście są te zakończenia i możemy podejść do tego, co spotykamy na registrze, na naszej tytułowej, może nie tytułowej, a na planecie Zniezwyciężonego, no w sposób taki, jak my chcemy jako człowiek, tak? Czyli filozoficznie, czy jak my reagujemy na to zagrożenie, czy to totalnie nowe istnienie, które spotykamy na planecie. Czy chcemy z tym walczyć, czy chcemy od tego uciekać, czy chcemy to zbadać, czy chcemy to wręcz zniszczyć. No mamy całą masę decyzji, które możemy podjąć i gra w ten sposób się układa trochę pod nas wtedy, jakby reagując na te nasze decyzje.
Stanisław Lem dla pewnego grona może być czymś napędem pewnym, ale dla wielu może być ograniczeniem dużym. Także myślę o odbiorcach.
Tak, na pewno było to wyzwanie. Na pewno Lem nie zawsze jest łatwy w odbiorze. No my staraliśmy się zrobić tak, żeby te rzeczy troszkę połączyć. Żeby z jednej strony była to w dalszym ciągu gra, czyli trochę bardziej do masowego odbiorcy. No w samym nawet już marketingu gry, można powiedzieć, to było widać, tak? Bo oczywiście na tych rynkach, gdzie Lem jest bardziej znany, to reklamowaliśmy się, że to jest gra na podstawie Lema, ale już na przykład w Stanach, troszkę tak jak z Fundacją Asimowa na Apple TV, to mówiliśmy, że to jest based on an epic book, a nie wymienialiśmy szczerze Lem, bo tam wielu osób może po prostu nie znać, nie zwłaszcza młodych ludzi, którzy grają w gry, dlatego najpierw zachęcamy ich tym epic book, a oni już sobie sami potem doszukują i odkrywają. I dlatego też gra jest zrobiona tak, że ona nie jest jeden do jeden przełożeniem książki. Ona jest opowiedzeniem tej samej historii. Dołożyliśmy, nie ruszaliśmy postaci Lema, dołożyliśmy swoje nowe postaci, swoich bohaterów. I oni są troszkę obok, patrzą na tą samą historię, ale z takiego bardziej intymnego punktu, no ponieważ Lem mówił o wielkich ideach, trochę mniej o ludziach, a w grze jednak trzeba się wcielić w tą postać. Więc my mamy spojrzenie na to samo, z boku spotykamy tą ekipę drugą, ale bardziej intymnie, bardziej to przeżywamy, więcej emocji jest w tym oczywiście.
W waszym przypadku scenariusz to była praca zbiorowa?
Tak, można tak powiedzieć. I to w kilku writerów, że tak powiem, się przewinęło, a przez studio, no oczywiście cały czas jako reżyser gry czuwał nad tym Marek, natomiast tych ludzi do pomocy to było 5 albo 6 przez wszystkie
które
te
się
przewinęły
tak?
jako pomoc w tym scenariuszu, co też jakby wskazuje na to, że po prostu nie było łatwo, tak? I to była walka o to, żeby dobrze to zaadaptować. Tak, finalnie firma na końcówce mieliśmy Marka jako reżysera i dwie osoby, które jeszcze pomagały pisać, Magdę Kucenty i Olgę Piech.
Ludzie specjalizujący się w tej dziedzinie często.
Tak, 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 tak. Natomiast obie dziewczyny też tam jakieś miały już swoje nie pierwsze podejścia do literatury. Magda zresztą wydała książkę. Także tak.
Przedłużało się trochę wydanie.
Przedłużało się, jak najbardziej. No jest to, nie chcę powiedzieć standard w grach, ale bardzo częsta rzecz. No a to z tego powodu, że jednak ta materia, jaką są gry komputerowe, no to trzeba wiedzieć, że jest to połączenie artystów, bo mamy, prawda, i mamy grafików 2D, grafików 3D, ludzi, którzy robią asety, czyli wszystkie przedmioty, które są w grze. To też jest w ogóle osobna historia, jak oni tworzyli u nas te przedmioty, sprawdzając, czy one rzeczywiście są takie... Że prawda, tutaj ten przełącznik by był rzeczywiście
nadając się
tak funkcjonalne pod kciukiem, a jednocześnie, żeby były takie retrofuturystyczne, jak to Ulema. No mamy oczywiście muzyków, bo i jest osobna osoba od jakby efektów dźwiękowych, osobna od muzyki, Brunon Lubas, który zrobił świetny soundtrack. A do tego mamy całą rzeszę programistów, ludzi technicznych, ludzi od IT i jeszcze na to wszystko nakładamy tą pędzącą technologię, która się cały czas zmienia. Więc jakby to jest taki koktajl. Ktoś kiedyś powiedział, chyba Schreiber w swojej książce Krew, pot i piksele, że to w ogóle cud, że jakakolwiek gra komputerowa finalnie powstała. No i jest to praca iteracyjna. Tak więc to jest w kółko robienie czegoś, wyrzucanie do kosza, robienie, sprawdzanie, testowanie na graczach wewnętrznie, czy to jest fajne. No bo tam na koniec jest ten aspekt trochę niemierzalny, czyli fajność. No okej, ładna grafika, ładna muzyka, ładne to, ale kurczę, no gra się coś źle, coś tu nie leży. No to do kosza jeszcze raz. I tak w kółko, i tak w kółko. No i często się niestety te produkcje przedłużają. No i w naszym przypadku też nie udało nam się tego uniknąć. Ale w przyszłym tytule, o którym jeszcze nie mogę za dużo mówić, a właściwie w ogóle poza tym, że powstaje.
To równolegle, tak? Gdzieś
tam. Że tak powiem, trochę na zakładkę już zaczął powstawać, jak kończyliśmy Niezwyciężonego i w tym momencie można powiedzieć, że 80% osób z zespołu pracuje nad nowym tytułem, a 20% jest cały czas jeszcze przy Niezwyciężonym, robi poprawki, dokłada jakieś drobne funkcjonalności. Bo pojawiły się rzeczy, o których wcześniej nie pomyśleliśmy. Na przykład dodaliśmy taki fotomode, że można sobie ładne fotki robić w grze, bo po prostu jest ładna. No i nagle się okazuje, że jest cała rzesza ludzi, która zajmuje się robieniem zdjęć w grze, potem obrabia je w Lightroomie czy w Photoshopie, jak fotografowie normalni, tak zwana wirtualna fotografia i po prostu to są ich prace, to są ich dzieła i wyjątkowo upodobali sobie naszą grę. No i więc rozwijamy te funkcjonalności, których oni jakby w tym fotomodzie poszukują. Także w ogóle super.
Przedłuża się w czasie, no tak jak powiedziałeś, złączenie tych wszystkich elementów absolutnie nie jest proste, ale tak naprawdę już tak, nie myśląc o tej grze tylko i wyłącznie, tylko myśląc o całej branży, to te gry, mimo że się pojawiają na rynku później, one są cały czas poprawiane.
Tak.
To jest fascynujące, że to nie jest dzieło skończone. To znaczy, ono jest skończone teoretycznie, ale w praktyce wychodzą jeszcze inne rzeczy.
Bardzo dużo gier dostaje tak zwane patche, łatki, które poprawiają jakieś błędy, które... To właśnie o to chodzi, że w tej grze możemy zrobić przeważnie tak wiele, pójść w tak wiele miejsc, że nie jesteśmy w stanie fizycznie zbadać każdego centymetra, a co więcej, jak się pewne rzeczy poprawi, to czasem się okazuje, że inne rzeczy się wtedy sypią, więc trzeba wrócić i poprawić ponownie. Tak, no a oprócz tego jeszcze oczywiście i tutaj czasem są to tak zwane darmowe DLC, czyli taki dodatkowy content, zawartość do gry, a czasem są w ogóle płatne, czyli dodajemy jakieś części i mówimy, dobra, to tu jeszcze za $5 czy 15
można
złotych
trakcie,
można dokupić
tak?
sobie coś. Oprócz tego my sprzedajemy na przykład osobno soundtrack do gry, można sobie kupić, on też oczywiście jest na wszystkich tam portalach streamingowych, czy nie portalach, tylko aplikacjach streamingowych do muzyki najbardziej popularnych dostępne, na przykład Artbook, ponieważ mam nasz art director Wojtek Ostrychacz, no rewelacyjny jakby, cały ten art style po prostu jest zrobiony naprawdę wyjątkowo, więc można sobie kupić taki Artbook w wersji na razie cyfrowej, pracujemy nad wydaniem fizycznym. I plus jeszcze inne rzeczy będziemy mieli niedługo, czy jakieś tam koszulki, nie koszulki, jakby o to cały czas ludzie pytają, czy mogą sobie gdzieś kupić. Na razie można było je dostać tylko na targach, albo na przykład na bombie megabitowej na setne urodziny Lema. Ale tak, no więc tych, wracając do głównego tematu, tak jak powiedziałeś, te poprawki w kółko wychodzą, to rzadko są rzeczy zamknięte. Jeśli studio istnieje, to cały czas stara się jeszcze doszlifowywać, a zwłaszcza jeśli produkt fajnie się sprzedaje i idzie do przodu, no to tym bardziej starają się jeszcze bardziej te, jakby wygładzać te nierówności, które jeszcze zostały po produkcji.
Jak siadacie do takiej produkcji, to grupa docelowa jest już jasna na początku? Czy to
tak.
Jest...
To znaczy, gry powstają różnie.
No, wiadomo, że są różne gry, tak?
U nas w studiu staramy się, żeby dokładnie tak było, że określamy sobie jakieś podstawowe jedną lub więcej grup docelowych. I w miarę tego, jak sobie patrzymy, jak ten marketing idzie, czyli jak dobrze docieramy do tych grup docelowych, czyli widzimy, okej, tutaj już jest fajnie, bo mamy... Gry też mają to, że mają sklepy, na których się sprzedają.
Tam wszystko
i tam są tak zwane, tam są tak zwane wishlisty, czyli takie listy życzeń. Ludzie sobie dodają do takiej listy życzeń grę i mówią, okej, jak ta gra wyjdzie, to ja bym chciał dostać powiadomienie, że ja tam sobie obserwuję newsy od niej, jak sobie dodam do tej wishlisty. I No i jak widzimy, że ona się buduje tak, jak się powinna, że tam tych ludzi jest, nie wiem, set tysięcy, czy wręcz miliony w niektórych przypadkach, no to sobie szukamy na przykład poszerzania takich grup. Mówimy, okej, do graczy już tam, gdzie chcieliśmy, dotarliśmy, nie wiem, gracz 30+, taki, który szuka bardziej gry, w naszym na przykład przypadku bardziej gry krótkiej, bo chce ją skończyć, nie wiem, bo jest ojcem dwójki dzieci.
Nie będzie siedział
i nigdy w życiu 100 godzin na grę nie poświęci, bo nie ma na to czasu, a chciałby wreszcie jakąś grę skończyć, mieć to poczucie, że skończył grę, a nie zaczął 15 gier, a żadnej nie skończył, bo nie ma na to nigdy czasu. Ale potem się poszerza właśnie te grupy i na przykład mówi się, okej, no to taki retrofuturyzm, to są ludzie, którzy lubią właśnie Lema, Asimowa, Dicka i tak dalej. To są ludzie, którzy lubią, nie wiem, fantastykę, naukę popularną.
Popularną naukową książkę, tak?
Tak, takie rzeczy. No to tam, dobra, to może tam zaczniemy szukać, nie, odbiorców. I robimy, nie wiem, testy, reklamy do takiej, albo dogadujemy się na przykład z zresztą u nas na pokładzie jest dr Monika Koperska z UJ-u, która jest jedną z bardziej, powiedzmy, znanych w Polsce popularyzatorek nauki.
Merytoryczne wsparcie.
Merytoryczne wsparcie mieliśmy dokładnie. A nawet w książce jest, ja już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale nawet w książce jest błąd taki, który sam Lem popełnił, myśmy go zostawili. Co jest metanem? Nie mogłoby się to wydarzyć, w każdym razie jest, więc myśmy zostawili ten błąd znów jako
oczko.
Takie oczko dokładnie do czytelników. Ale ona właśnie nam zwracała uwagę, słuchajcie, no tu Lem się walnął, nie? Tak by nie mogło być. Nie? I rzeczywiście sprawdzone wszystko, no rzeczywiście, tak by nie mogło być. Ale tak, więc na pewno te grupy się poszerza potem. Zresztą każda gra ma takiego niedoścignionego świętego grala w tych grupach docelowych, czyli takich, żeby nasza gra była pierwszą grą, w którą zagra ktoś, kto nie gra w gry. I to jest taki, okej, jak dojdziemy do tego, no to znaczy, że to była jego pierwsza gra. Ktoś na przykład ma już 30, 40, 50 lat i to jest, nagle go zainteresowało, sięga po tą grę i nagle ta gra wybucha w jeszcze szerszym gronie niż tylko gracze.
Jasne, i to jest ten, tak, święty gral, jak dobrze powiedziałeś. Myśląc generalnie o tej grze, gdybyś mógł jeszcze o fabule powiedzieć, bo tak troszkę zarysowałeś, gdzieś tam się pojawiło w tle.
Nasza postać, kobieta, nazywa się Jasna i jest częścią, czy jest astrobiologiem na małym statku, statek nazywa się Ważka, który wraca już do domu z dalekiej podróży badawczej. Wszyscy są w hibernacji i po prostu w którymś momencie budzą się z tej hibernacji, ale widzą, że no nie są tam, gdzie mieli być, czyli na Ziemi, tylko są przy jakiejś czerwonej planecie. No i co się okazuje, dostają informację od swojego astrogatora, od swojego takiego przywódcy, powiedzmy, dowódcy tego statku badawczego, że jeszcze jedną rzecz muszą zrobić, zanim wrócą do tego domu. Jest taka planeta, Regis 3, no właściwie nic w niej szczególnego nie ma, ale wiemy, że ponieważ to jest trochę taka rzeczywistość, ona jest, przypomina zimną wojnę, jest jakaś druga frakcja, która z którą mamy taki wyścig kosmiczny. Wiemy, że oni wysyłają na tą planetę niezwyciężonego, czyli swój flagowy statek. No i pomimo tego, że wszystkie skany, które tej planety są zrobione, wskazują na to, że jakby nic tam ciekawego nie ma, no zdecydujemy się zejść tam na tą planetę, żeby zobaczyć, no kurczę, skoro oni wysyłają swój flagowy okręt na tą planetę, no to chyba coś tam jednak musi być. No i potem budzimy się na planecie, nie mając kompletnie, potem odzyskując fragmenty pamięci, dowiadując się, jak się na niej dlaczego w ogóle się na niej znaleźliśmy jako Jasna, a na początku szukając swojej załogi. I chyba tyle, żeby nie psuć więcej
fabuły.
Żeby nie
psuć zabawy,
tak? Więc to jest takie wprowadzenie.
Dobrze. My zachęcamy oczywiście, do, żeby spróbować. Tak? Może to pokolenie po raz pierwszy, na przykład ktoś z mojego pokolenia zagra w grę. Właśnie to będzie ta gra. Natomiast chciałem też z punktu widzenia trochę biznesowego porozmawiać o gamingu. Producentów gier jest bardzo wielu w Polsce. W Krakowie również. To są małe studio, jedno, drugie, trzecie, większe i tak dalej. Nie masz wrażenia, że branża jest rozproszona bardzo?
Jest troszkę rozproszona, zresztą w ogóle w tym momencie nie tylko u nas w Polsce, ale i na świecie mówi się o tym, że najpewniej ten 2024-2025 no to będą
ciężko
jednak...
Ciężko przetrwać już.
Razy ciężko przetrwać, a na pewno zresztą jest duża fala zwolnień w branży, to jest spowodowane tym, że jednak sporo studiów, które były na giełdzie, gdzieś tam nie poradziło sobie i nie dowieźli gry do końca, ale też tym, że pojawia się coraz częściej AI, więc to jest jakieś tam zagrożenie też dla branży, można powiedzieć, dla ludzi w branży, także to...
Że chwilę... AI zastępuje tak, pewną pracę, tak?
Ono oczywiście jeszcze nie jest do końca, bo należy pamiętać, że dopóki te wszystkie legislacje w Europie i w Stanach nie zostaną skończone, no to jeśli ktoś stworzy grę tylko i wyłącznie przy pomocy AI, to po prostu nie ma do niej praw. To znaczy można ją ukraść bez jakby w ogóle żadnego problemu.
Będzie ciężko ją sprzedać po prostu.
Dokładnie. Więc to jest coś, na co studia bardzo uważają. Natomiast to, co chciałem inicjalnie powiedzieć, to że na pewno będzie to rok, gdzie będą po prostu duże studia kupować małe studia. Albo tych ludzi, którzy zostali po tych mniejszych studiach, które sobie nie poradziły. Albo jeszcze więksi światowi gracze nieraz będą przejmować. No słyszymy, prawda, 40 chyba procent, już nie pamiętam dokładnej liczby, ale wrocławskie studio Techland, jeden z najlepszych producentów w Polsce, tak, przejęty w dużej mierze przez chińskiego Tencenta. Myślę, że tych akwizycji po prostu będzie coraz więcej i ta branża będzie się konsolidować, bo tak jak powiedziałeś, ona jest rozproszona, więc coraz bardziej będzie ten czas takiej konsolidacji po prostu nadchodził, bo trochę musi, trochę podążamy. Jak ja patrzę na branżę, to ona troszkę podąża. Jeśli byśmy sobie poczytali o historii Hollywoodu i w ogóle branży filmowej, to my tak trochę idziemy...
Trochę podobnie.
Tam, prawda?
Zresztą wcześniej prasa, później wydawnictwa literackie, tak. I tak dalej. To jest jakby tożsame.
To wszystko idzie w podobną stronę, zgadza się. Mhm.
Jaki macie, kolejny tytuł jest robiony, gra,
tak.
Pojawi się na rynku, ciężko powiedzieć kiedy, bo to jest właśnie ta praca twórcza jest dosyć odległa.
Oczywiście my mamy to, że wypracowaliśmy, to jest ten start też jest cięższy, jak się zaczyna z pierwszą grą, to pewne technologie wypracowuje się podczas. Pomimo tego, że one oczywiście są oparte na dostępnych narzędziach i tak dalej, natomiast one są wypracowywane w trakcie pracy takie czysto nasze. I teraz będzie o tyle szybciej, że my już wiemy, mamy pewne rzeczy przygotowane, zrobione programistycznie, więc jakby liczymy na to, że ten kolejny tytuł będzie dużo szybciej, dużo sprawniej powstawał. Po pierwsze mamy...
Nie będziecie się już uczyć pewnych rzeczy.
Nie będziemy się już uczyć pewnych rzeczy, dotarliśmy się już jako zespół i po prostu wiemy też, mamy jakby bardzo dobrą retrospektywnie wiedzę, gdzie coś nie zadziałało, gdzie coś zrobiliśmy źle. No i wyciągamy z tego wnioski i staramy się po prostu... budować, więc ja osobiście uważam, że ta kolejna gra powstanie dużo szybciej. W ile, oczywiście nie powiem, ale tak.
A gdzie będzie branża za 10 lat? Jak będzie wyglądać gaming?
Bardzo dobre pytanie.
Bo to nawet 5 lat, to już jest świetlne tutaj.
To jest, tak. Myślę, że to AI to będzie coś, co będzie bardzo dużą rolę grać, natomiast mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie to kreatywność ludzka, bo uważam, że w dalszym ciągu ludzie też w rozrywce szukają tego drugiego człowieka, czyli chcą wiedzieć, okej, dlaczego ja słucham tej osoby, co ona stworzyła, czy ja oglądam film tego reżysera, bo to jest jakiś jego, a nie po prostu zlepek z różnych rzeczy, który AI sobie wymyślił, więc mam nadzieję, że będziemy go używać jako dużej pomocy, ale że nie zastąpi on po prostu twórcy jako takiego jego wizji.
Będzie potrzebny.
Tak jest, więc myślę, że to jest największy teraz pytajnik tego, przed czym staje branża cała kreatywna, nie tylko gry.
A wielowymiarowość?
Mówimy o bardziej 3D, 4D i tak dalej, tak? No ja osobiście jestem wielkim fanem VR-u. Mam w domu i każdemu polecam spróbować, bo jest to niesamowite doświadczenie. Problem z VR-em jest taki, że przynajmniej na razie nie każdy może go... Jest jakiś odsetek czy procent ludzi wcale nie mały, który ma z nim problem. Czy też robi im się niedobrze, jak grają.
Taki fizyczny problem.
Tak, czy też w ogóle nie widzą na przykład tej głębi. To też spyli ludzie, którzy chodzili... Dlatego też filmy 3D tak aż tak bardzo nie wybuchły. One są, ale one wcale nam nie zastąpiły normalnych filmów 2D. Więc jakby oczywiście to idzie coraz dalej i już mówimy, że nie tylko ten VR, w którym mamy tam jakieś ograniczenie do metra, że sobie możemy chodzić, tylko wczoraj widziałem taką matę, która nie tylko, że pozwala jednej osobie chodzić w każdym kierunku. Ona jest zbudowana z takich małych kuleczek tak naprawdę, że w każdą stronę, w którą idziemy, po prostu idziemy w miejscu, ale no wirtualnie nam się wydaje.
Przemieszczamy
ale
się.
Ale to nie tylko to, że jedna osoba, tam kilka osób można na niej stać i każda może chodzić w inną stronę i to wszystko działa. I to jest rzeczywiście jakaś przyszłość, albo tak jak Marcin Przybyłek, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, jak napisał w swoim game decku, będziemy w takich kapsułach po prostu się podłączać do nich, będziemy mieć jakiś wszczep z tyłu zrobiony, będziemy tego gniazda się podłączać i wchodzić w tą wirtualną rzeczywistość, kto wie. Ale czy, patrząc po tym, jak szybko idzie technologia do przodu, czy ja wiem, czy bym to
czy
wykluczał?
To jest, tak.
Chyba nie.
To prawda, że to jest zaskakujące, co się dzieje wokół nas. Jak w takim razie odbiera was środowisko szeroko pojętej kultury? Bo to się zmienia, bardzo się zmienia. Też,
jeszcze
tak?
Jesteśmy na pewno trochę takimi outsiderami, to na pewno. Ale z moich przynajmniej doświadczeń, jak spotykam się z, no powoli coraz częściej, tak? No te paszporty polityki to gdzieś było takie ukoronowanie, ale drobniejsze spotkania oczywiście mieliśmy. Z takim zaciekawieniem, lekkim podejrzeniem, ale generalnie raczej z otwartymi ramionami i bardzo ich to ciekawi. No zresztą przecież nawet Olga Tokarczuk teraz pracuje już od jakiegoś czasu nad własną grą. Więc ja myślę, że to będzie się coraz bardziej przenikać. I myślę, że te
zwłaszcza
rzeczy
to się
prostu
przenika cały czas, tak? Bo
tak,
to jest
i się
muzyka,
nie,
aktorz, gra i tak dalej.
Nie wykluczają, prawda? Bo to myślę, że to się będzie coraz bardziej łączyć. No bo tak, dokładnie, muzyka, aktorzy, no przecież my sami też mamy no takich głównych aktorów to czterech w grze. Oczywiście jest główna aktorka.
Zresztą o tej grze aktorskiej też pozytywnie recenzenci się
tak, no my cały czas rozpisują. Liczymy na to, że jak już zarobimy troszkę więcej, to będzie nam się biznesowo spinać to, żeby dowieść to, o czym kiedyś mówiliśmy, czyli zrobić po prostu polski dubbing, no żeby jednak znów oddać ten hołd, że jest to na podstawie Lema. Mamy już od dawna wybraną ekipę aktorów polskich, dosyć znane nazwiska, bym powiedział. Oczywiście też nie zdradzę, no bo to jeszcze wszystko jest. Ale tak, ale mamy i chcielibyśmy bardzo, żeby nam się udało wprowadzić ten polski dubbing. No także są aktorzy, są muzycy, są artyści wszelkiej maści, ale też gry już zaczynają wchodzić. Jest taka gra, która wysłała w zeszłym roku bardzo duży hit, Alan Wake 2. I tam przewija się to już całkiem z filmem, bo są takie momenty, kiedy podchodzimy do telewizora w tej grze i tam odpala się normalny film, który jest, w którym występuje aktor, który podkłada głos pod głównego bohatera, na przykład. Tak, więc tam w ogóle cały soundtrack do gry robi Poets of the Fall, który jest też szwedzkim zespołem rockowym. Więc jakby miesza się to wszystko, tak. Na pewno się to miesza, przenika i ja myślę, że tu nie ma jakichś zagrożeń dla żadnej ze stron. Tylko raczej wszyscy mogą na tym korzystać. No,
zwłaszcza, że artyści też będą
łączyć,
wchłaniani, tak. Bo muzyka, aktorzy, tak dalej.
Tak, no bo muzyk przecież może, zresztą no,
I są ciekawi też, myślę, tej branży.
Tak, to na pewno. Zresztą, nie wiem, Death Stranding, gra japońskiego mistrza Hideo Kojimy, tam przecież gra bardzo wielu znanych aktorów i Norman Reedus i parę innych osób, więc jakby sami hollywoodzcy aktorzy, można powiedzieć. Więc jakby na pewno to jest jakaś ścieżka, no idziemy w tą stronę na pewno też.
To będzie bardzo interesujące. Myślę, że absolutnie musimy obserwować, zwłaszcza, że... A jeszcze jeden wątek, o którym pomyślałem. W literaturze mamy gatunki literackie i tak dalej. Tutaj też
mamy.
Branża jest podzielona.
Mamy bardzo dużo gatunków w grach, na pewno. Przeważnie one się dzielą ze względu na to, jak się w nie gra. No nasza gra to jest gra przygodowa przede wszystkim, przygodowo-narracyjna, czyli ta narracja, ta historia odgrywa w niej wiodącą rolę. Natomiast mamy znacznie mniej gameplayu, czyli takiej strictej samej w sobie grywalności. Trzeba skakać, unikać, strzelać i tak dalej. U nas to jest, oczywiście mamy zagrożenie, z którym się mierzymy i są różne, jakby robimy, wykonujemy wiele czynności, Natomiast nie ma na przykład stricte walki. Oczywiście są gry, które są nastawione tylko na walkę. Są gry, które są nastawione na budowanie miast, czy ekonomiczne zarządzanie farmą kurczaków. Także jakby ten spektrum tych gatunków w grach jest bardzo, bardzo duże.
Ale specjalizacje, studia już specjalizują się
dużo
często,
studiów,
prawda?
Dużo studiów ma specjalizację, tak jest. No my chcemy, żeby naszą specjalizacją było opowiadanie tych nietuzinkowych, wartościowych opowieści. Historii, opowieści, które no, bardzo ładnie nazywa to nasz wydawca, Eleven Beat Studios, i my się pod to bardzo chętnie podpinamy, czyli po prostu meaningful entertainment, czyli taka znacząca rozrywka, z której coś wynosimy, po prostu jest właśnie jak książka czy film.
A u was w środowisku, u was w firmie pojawia się nazwisko jakiegoś autora, który jest jeszcze niezbadany gamingowo i tak. Myślicie, że może to jest ten kierunek?
Nie wiem, czy kolejna gra, czy kolejna gra będzie na takiej bazie, czy kolejne będą, natomiast wiem, że robiliśmy, badaliśmy ten kierunek i też gdzieś on w naszych głowach na pewno istnieje cały czas. Myślę, że takich autorów jeszcze mamy trochę do pokazania światu.
Ale nie zdradzacie oczywiście.
Na razie nie, oczywiście. No wszystko to jest uzależnione od tego, że musimy te rzeczy sprawdzić, musimy je przebadać, gra musi zacząć powstawać i no, ten marketing też nie może być super rozciągnięty w czasie, więc po prostu nie możemy za wcześnie powiedzieć. Musimy to jakby dawkować odpowiednio w czasie te informacje. No.
A na którym rynku Niezwyciężony się najlepiej sprzedaje?
Na amerykańskim zdecydowanie. Natomiast bardzo dobrze też sobie oczywiście radzimy w Europie Zachodniej i w Polsce, w Europie Wschodniej powiedziałbym, że jest na trzecim. Natomiast bardzo ładnie zaczynamy wychodzić w Chinach.
Bo to jest taki rynek, który wszyscy czekają na.
Zresztą my, to jest bardzo ciężki rynek, w sensie takim, że bardzo ciężko jest tam reklamować gry i oficjalnie w ogóle się tam dostać. Na przykład nasz wydawca ma w ogóle osobny dział, który zajmuje się tylko i wyłącznie wydawaniem w Chinach, tak jak inne, powiedzmy, rynki są gdzieś tam skonsolidowane, połączone.
Z punktu widzenia prawnego, tak?
Z punktu widzenia prawnego i w ogóle każdego. No tam dotrzeć do tych ludzi jest po prostu ciężko. Oni w ogóle, pomimo tego, że kupują tych gier bardzo dużo i bardzo dużo pieniędzy tam jest, to oni na przykład muszą kupować gry przez VPN-y, bo chiński rząd bardzo często zabrania, albo można kupować tylko te, które są jakby aprobowane przez chiński rząd. Więc jakby tych rzeczy do obejścia jest bardzo dużo. Natomiast tak, Chiny, w Japonii jeszcze w tym roku, bo chiński już mamy, natomiast w Japonii mamy osobnego wydawcę i pokażemy się pewnie w przeciągu kilku miesięcy. Natomiast w ogóle te Chiny są ciekawe, bo tam jest autor, ja zawsze totalnie zepsuję jego nazwisko, Liu Shichin, autor Problemu Trzech Ciał. I on wiecznie w wywiadach mówi, że jego największą inspiracją jest Lem. W związku z czym po prostu my mamy taki trochę wytrych, łatwe wejście tam.
Już jest.
Dokładnie. Więc my non-stop jakieś wywiady dla miesięczników na przykład fantastycznych w Chinach mieliśmy kilkanaście. Tak jak mówię, Niezwyciężony jest przetłumaczony na język chiński, oczywiście tylko napisy, nie mamy aktorów chińskich jeszcze, kto wie. I idzie nam tam całkiem przyzwoicie i się to rozwija. Także jest to ciekawy bardzo kierunek, Azja w ogóle.
No dobrze. Gratulacje za paszport polityki dla
bardzo
ciebie,
dziękuję.
Dla wszystkich.
W imieniu całego zespołu.
Tak oczywiście. Jest. Maciej Dobrowolski, Niezwyciężony, na podstawie Stanisława Lema. Gra Star Wars Industries, był gościem Radia Kraków Kultura. Maćku, wielkie dzięki i do zobaczenia w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Przy kolejnej okazji.
Tak jest, do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.